Dobry wieczór Państwu, Monika Niedziałek przy mikrofonie, a dziś wyjątkowa okazja, żeby powiedzieć o wspaniałym jubileuszu uczelni, lubelskiej uczelni, na której to odbyła się wyjątkowa, można powiedzieć światowa impreza, wydarzenie dotyczące badań naukowych.
Tak jest.
Pani profesor Monika Baryła-Matejczuk, psycholog.
Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór. Ogromny wkład Twój, Moniko, w to wydarzenie. I na pewno będziemy mówili oczywiście o zagadnieniu wysokiej wrażliwości, bo temu też były poświęcone prelekcje.
Tak jest.
Natomiast nie tylko, nie wyłącznie, ponieważ w związku z tym, że to 25-lecie Twojej uczelni, to skupiliście się na tych najważniejszych tematach, ważnych dla psychologii, dla człowieka, współczesnego człowieka.
Tak, w ogóle szerzej nauk o człowieku. I rzeczywiście bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję za szansę opowiedzenia o tym, bo całe wydarzenie trwało tydzień, nosiło nazwę Lubelska Akademia WSEI w Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej. Roboczo mówiliśmy o tym tydzień Erasmusa. I ono było trochę i podsumowaniem, i trochę zapowiedzią, i trochę pokazaniem, w jaki sposób Akademia nasza w tej przestrzeni europejskiej edukacyjnej jest. I żeby uczcić to wydarzenie, zaprosiliśmy też wielu znanych, cenionych badaczy, osób, które są zaangażowane i we współpracę z nami, albo są wiodące w pracy nad danym zagadnieniem, danym obszarem. Każdy z dni poświęcony był jakiemuś obszarowi, który z naszej perspektywy jest ważny, ważny społecznie, ważny do poruszenia, ważny badawczo i też pokazujący, że uczelnia zajmuje się takimi tematami, które w tej przestrzeni edukacyjnej, w takiej przestrzeni myślenia o edukacji przez całe życie, doskonalenia się, poprawy jakości życia, funkcjonowania człowieka są ważne. No i jak to w cyklu życia, każdy dzień poświęcony był albo trochę innej grupie wiekowej i wyzwaniom związanym właśnie ze wsparciem tej grupy wiekowej, tak w kontekście psychologicznym, fizjoterapeutycznym, około medycznym, pedagogicznym, albo dotyczące konkretnych zagadnień, które i nasza uczelnia podnosi badawczo, realizuje projekty naukowe, projekty wdrożeniowe z tym związane, międzynarodowe projekty, czyli na przykład to, co nowego w HR-ach, co nowego w zarządzaniu zasobami ludzkimi lub co nowego na gruncie umiędzynarodowiania uczelni, czy też umiędzynarodowienia szkół, tego jak mieszamy się kulturowo w placówkach edukacyjnych, na uczelniach wyższych, jakie wyzwania temu towarzyszą, jak to jest z przywitaniem i adaptacją studenta zagranicznego i tak dalej, i tak dalej. No i poświęciliśmy też jeden dzień współpracy, networkingowi, takiemu trochę pokazaniu, że w Lublinie jesteśmy, mamy silną pozycję dotyczącą współpracy międzynarodowej, że tych projektów, których rezultatami możemy się podzielić z szeroko rozumianym odbiorcą, czyli osób nie tylko naukowców, nie tylko badaczy, nie tylko osób, które pracują na uczelniach czy w placówkach oświatowych, ale też szeroko rozumianemu odbiorcy, czyli mieszkańcom miasta Lublin, czy w ogóle ludziom, możemy się podzielić rezultatami. Czyli każdy z tych europejskich projektów, projektów, które na przykład finansowane są właśnie z tak zwanego Erasmusa, z fundacji, to jakiego rodzaju rezultaty służą ludziom, czyli co my możemy przedstawić, co pokazać. My też to organizowaliśmy we współpracy z naszą fundacją, z fundacją Ojce OIC, z którą między innymi z panią prezes Eweliną Iwanek też przygotowałyśmy program, pokazywałyśmy ten szerszy kontekst i oczywiście bardzo dziękuję Ci za docenienie mojej roli, natomiast na tego typu przedsięwzięcia to wymagają pracy wielu osób, także również i to wymagało współpracy wielu i specjalistów, i też pracowników naszych administracyjnych, którym bardzo dziękujemy.
Wiem, ile Ciebie to kosztowało wysiłku, ale wiem, że też i stąd nie od razu po tym wydarzeniu rozmawiamy, tylko z lekkim oddechem, bo tak, musiałaś tak odpocząć, jest. Musiałaś złapać ten oddech. Poniekąd było to wspomnienie Twoich naukowych marzeń?
Zgadza się, ponieważ osoby, które zaprosiliśmy do tych głównych prelekcji, głównych wykładów, takich inaugurujących, rozpoczynających każdy dzień, tematycznie różny dzień, no to były osoby częściowo właśnie spełnienie naszych marzeń, czyli takie osoby, z którymi chcemy współpracować lub już współpracujemy w tej przestrzeni europejskiej, współpracy międzynarodowej, badawczej, rozwojowej. I tak właśnie pierwszego dnia rozpoczynał wykład przedstawiciel Uniwersytetu Alicante, takiego naszego stałego partnera. Współpracujemy z Uniwersytetem Alicante, z taką grupą, która zajmuje się psychologią zdrowia od wielu lat. Bardzo jesteśmy dumni z tej współpracy, też dużo rezultatów takich w postaci artykułów naukowych, ale też wspólnych prac badawczych i rozwojowych. Więc wykład wygłosił doktor Borja Costa López, który opowiadał o tym kontekście, bo to, co powiedziałaś, trochę taką parasolowym elementem łączącym to wszystko było to podejście włączające. A my staramy się myśleć o wysokiej wrażliwości jako o czymś, co warto brać pod uwagę w różnych kontekstach, w różnym wieku, w różnych obszarach i w różnych środowiskach, w jakich człowiek się rozwija. I tak każdy z tych wykładów miał jakiś komponent związany z wrażliwością, albo z różnicami indywidualnymi, jak my jesteśmy różnie podatni na niektóre rzeczy i tak dalej. I właśnie pierwszego dnia, którego dnia, to mówiliśmy o seniorach, o polityce senioralnej, o tym, jak to włączanie, integracja jest ważne dla nas wszystkich. To branie pod uwagę potrzeb seniorów, to, że każdy z nas będzie seniorem.
A jest ich na przykład w Lublinie więcej niż studentów.
Dokładnie tak. To jest temat, którym jak teraz zaczniemy się tym zajmować, to może dogonimy potrzeby. I taki też był pomysł i wykładu, i warsztatów, które były tego dnia, bo każdego dnia były też warsztaty, prelekcje tych warsztatów było dużo, w związku z tym każdy mógł coś znaleźć dla siebie. No i tego pierwszego dnia dr Costa López opowiadał nam o swoich badaniach, ale też o takim kontekście wrażliwości i zdrowiu. Czyli jak rozeznanie siebie, zrozumienie siebie, własnych cech, między innymi takich jak wrażliwość, jest ważne w dbaniu o swoje zdrowie, ponieważ zwiększona podatność na stres, ona będzie skutkowała przy takim długoterminowym narażeniu siebie na stresory, może skutkować obniżeniem tego jakości życia. To znaczy, że to zdrowie też podupada. Czyli te różne niedomagania psychologiczne, czyli że się źle czujemy, że jest nam smutno, że jesteśmy przeciążeni, że jesteśmy sfrustrowani, że to tempo życia jest takie duże, że sami biegniemy razem z wszystkimi, jak inni biegną, że taką czujemy presję tego, żeby tak dochodzić do różnych rzeczy, żeby tak się po prostu bardzo starać i nadążać z różnymi zmianami, też tymi technologicznymi, których tempo jest zatrważające. No i w tym wszystkim ten kontekst polityki senioralnej, czyli tego, że człowiek wraz z procesem, naturalnym procesem starzenia się, zmienia się zarówno fizycznie, jak i psychologicznie, więc pokazanie tego w tym kontekście, pokazanie też rezultatów naszych różnych projektów skierowanych między innymi do seniorów, czyli tego, jak wyglądać może dobra opieka domowa, jakie materiały w tym temacie wypracowaliśmy, jak może wyglądać dobrze prowadzona profilaktyka postawy ciała, dbania o siebie w kontekście takim i dietetycznym, i fizjoterapeutycznym, czyli jak najwięcej tej profilaktyki dobrze podanej w odpowiednich dawkach, w odpowiednim czasie może uchronić przed tym interwencją medyczną często. Więc tutaj i pani doktor Beata Wójcik, która tutaj u nas odpowiada za fizjoterapię, włączyła się ze swoimi studentami w działania pokazujące, jak tą prawidłową profilaktykę prowadzić. Mieliśmy też rezultaty właśnie różnych naszych działań i działań, projektów Fundacji OAC. Więc tu jakby cały wachlarz oferty, która może być stosowana i przez samych seniorów, ale też przez osoby czy instytucje zajmujące się opieką i wsparciem seniorów.
Do kogo ta wiedza dotarła i czy my możemy do niej dotrzeć?
Tak, absolutnie. My mamy to piękne doświadczenie kilkudziesięciu prelegentów, osób prowadzących warsztaty z różnych uczelni, z różnych instytucji. Każdego dnia, czyli mieliśmy 6 prelegentów wygłaszających wykłady inauguracyjne. Wszystkie te informacje można znaleźć na stronach internetowych w SEI. Możecie Państwo też prześledzić sobie relacje na social mediach z tych dni, ale też będziemy się tym szerzej dzielić w związku z tym, że mamy też taką politykę, że wszystkie wykłady, ważne wydarzenia, pozwalamy dotrzeć do nich szeroko rozumianej publiczności, więc one często się znajdują i na YouTubie, i na stronach uczelni, w takich obszarach dotyczących studiów podyplomowych, jako takie bezpłatne do obejrzenia, do zapoznania się, więc tu serdecznie do tego zachęcamy, do korzystania.
Które z wykładów cieszyły się największą popularnością? Kto był na tej widowni? Bardziej studenci czy naukowcy?
A to bardzo zależy, ponieważ różne dni były poświęcone różnej tematyce. W związku z tym każdego dnia trochę inny był ten widz, osoby, które były zaangażowane w słuchanie i korzystanie. Oczywiście naszym studentom bardzo serdecznie dziękuję za udział, ponieważ licznie przychodzili, chcieli skorzystać, docenili też to, że ci goście, a to nie są takie przypadkowe osoby, to są ludzie liczący się na świecie w danym obszarze. Nie chcę mówić, z kogo jesteśmy szczególnie dumni, bo to by oznaczało, że z kogoś jesteśmy mniej, więc bardzo dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli. Drugiego dnia na przykład mieliśmy w tym kontekście edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, wczesnej diagnostyce funkcjonalnej, różnicowej, tego jak to ważne jest, żeby wczesny potencjał wyłapywać. Mieliśmy wykład pani profesor Koriny Grywen. Oryginalnie Korina pochodzi z Niemiec, przez lata pracowała jako profesor również w Anglii, teraz aktualnie pracuje w Holandii, w Radboud University, takim medycznej uczelni, która ma też te kliniczne swoje konotacje i dla niej specjalnie otworzono pozycję profesora właśnie wysokiej wrażliwości, wrażliwości środowiskowej. I to był pierwsza w Europie pozycja, miejsce pracy przygotowane specjalnie po to, by zajęła je osoba, która się zajmuje wrażliwością środowiskową. Czyli dla nas, dla środowiska, które bada wysoką wrażliwość, jest to niezwykle ważne, że na uczelniach zaczynają być posady, pozycje dla osób, które się tą wrażliwością zajmują. Jeszcze do niedawna z takim lekkim przymrużeniem oka, zwłaszcza u nas w Polsce, mówiliśmy o tym, a cóż to jest ta wysoka wrażliwość i tam trochę z mrugnięciem okiem, czy to przypadkiem
nieprzewrażliwienie.
Tak, albo jakiś konstrukt taki popkulturowy, że pojawiło się. A tutaj mamy dowody w postaci pełnoetatowych pozycji dla profesora. Miejsc pracy dla profesora, który zatrudniony jest właśnie po to, żeby badać to, co związane jest z wrażliwością i zdrowiem. Piękny wykład, bardzo dobrze też dostosowany do odbiorcy, ponieważ w taki sposób przekazujący te skomplikowane często dane dotyczące wyników badań zróżnicowanej wrażliwości, podatności na stres, wrażliwości przetwarzania sensorycznego, przekazała nam Korina tak, żeby to było zrozumiałe, żeby zobaczyć, jak ważne jest dbanie o siebie w kontekście zdrowia fizycznego i psychicznego. Jak ważne jest zrozumienie, jakie się ma potrzeby na co dzień, kiedy trzeba odpocząć, a kiedy wziąć oddech po to, żeby to powietrze móc wypuścić wtedy, kiedy trzeba je wypuścić. Więc kiedy oddychać pełną piersią. Więc mnóstwo też takich praktycznych wskazówek, jak to się zaadaptować, jak to zrozumieć. Mnóstwo praktycznych wskazówek też dla rodziców, wychowawców, którzy zajmują się wsparciem dzieci wysoko wrażliwych. Z przyjemnością słuchałam też tego, że na przykład w Nowej Zelandii bardzo prężnie działa taka fundacja, między innymi z Karen, też z którą współpracujemy, zajmujący się wsparciem uczniów wysoko wrażliwych, a oni z kolei pracują na naszych materiałach, czyli tych, które w SEI w projekcie Emotion wypracowało, które wypracowaliśmy wspólnie. Więc no to takie przyjemne zatoczenie koła. Rozpoczęliśmy projekty dotyczące wrażliwości mniej więcej w 2015 roku, więc trochę takie 10 dziesięciolecie naszego zaangażowania w ten obszar i też pokazanie, że to ważne miejsce na mapie Europy, zwłaszcza, że niespełna tydzień przed naszym europejskim tygodniem Erasmusem było wydarzenie, była trzecia międzynarodowa konferencja dotycząca właśnie badań wysokiej wrażliwości, która odbyła się w Londynie, pod Londynem, na Uniwersytecie Surrey. Więc też większość tych gości, głównych organizatorów, prelegentów niespełna kilka dni później przyleciała do nas, do Polski. Część z nich pierwszy raz była w Polsce, co dla nas też jest niezwykłym wyróżnieniem, że tak na tej mapie badań wysokiej wrażliwości znajdujemy się i całkiem fajnie sobie radzimy. Trzeciego dnia z kolei mieliśmy wykład profesora Michaela Plusa i z niego też jesteśmy absolutnie bardzo dumni. To był profesora Plusa pierwszy przyjazd do Polski, więc przyjechał tak na jeden dzień tylko po to, żeby wygłosić wykład. Szalenie interesujący, pokazujący w zasadzie 20 lat badań w tak skondensowanej formie. Niezwykłe doświadczenie nie tylko dla tych, którzy interesują się wysoką wrażliwością, w ogóle wrażliwością, ale też dla tych, którym nie jest obce w ogóle myślenie o nauce w taki sposób, który można podawać ją w możliwy dla skonsumowania dla innych osób. Czyli nie tylko ta nauka, która jest taka, wydaje się, niedostępna, taka w ogóle przeintelektualizowana, taka, która rozrozumie tylko garstka i tylko tych, którzy mają odpowiedni aparat pojęciowy. Wielcy ludzie, którzy mówili bardzo po ludzku, w taki sposób, że można było to zrozumieć i z tego skorzystać. Ja myślę, to też świadczy o wielkości człowieka, że nawet te najbardziej skomplikowane treści, najbardziej zaawansowane dane pochodzące z neurobiologii potrafią przedstawić w sposób, który może być użyteczny dla człowieka. A przykładem tego, że to było użyteczne dla człowieka, było to, że ludzie po tym, jak usłyszeli wykład, zadawali pytania. To znaczy, że wiedzieli, o co pytać. To znaczy, przynajmniej taka ciekawość wzbudzona, która powodowała, że jest chęć zadawania pytań i też obszar wydaje się być bardzo interesujący z różnych perspektyw, bo naszymi odbiorcami byli nie tylko psycholodzy, studenci psychologii, pedagodzy czy studenci pedagogiki, tylko szeroko rozumiane ludzie, których może zainteresować ten obszar. Ta tematyka, zwłaszcza, że później po wykładzie profesora zrealizowaliśmy panel dyskusyjny dotyczący właśnie tej multikulturowości, tego, z jakimi wyzwaniami się mierzymy, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, a jak dużo jest już zrobionych w kontekście edukacji studenta zagranicznego. Także mieliśmy przedstawicieli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mieliśmy przedstawicieli Urzędu Miasta, mieliśmy przedstawicieli naszej uczelni, ale też osób, które są zaangażowane i w proces rekrutacji, i wsparcia studentów. Bardzo tutaj dziękuję między innymi panu doktorowi Saganowi, czy osobom, które wspierały w ogóle też ten proces. Także wielkie wyzwania, zresztą pan profesor Michael opowiadał również o badaniach, które były prowadzone po wojnie w Syrii, w kryzysie humanitarnym, tego jakie znaczenie ma zróżnicowana wrażliwość na to, jakie piętno wywiera tak tragiczna rzecz, jaką jest wojna. Więc o tym, o ich wielkim grandzie, wielkim projekcie, który pozwolił na pomiar niektórych tych psychologicznych zmiennych, okołomedycznych zmiennych. Wiem, że profesora doktorant też się zajmował tymi danymi. Bardzo dużo cennych informacji, dużo cennych danych. Też takich poruszających, myślę sobie, że w kontekście wojny w Syrii. I trudnych, ale też takich, że się nie boimy podejmować też takich wyzwań, które tego dotyczą. Kolejnego dnia mieliśmy wykład inaugurujący Marii Fabiani. Maria jest niezależnym badaczem, konsultantem między innymi metropolitarnego miasta Rzym. Współpracuje z kilkoma wielkimi uniwersytetami i w Rzymie, i we Włoszech zasadniczo. Więc rozmawialiśmy o wyzwaniach w HR-ach, wyzwaniach w zarządzaniu, o tym, że zawsze człowiek, a gdzie ta sztuczna inteligencja, do czego użyć, czy jest zagrożeniem, czy będzie pomocą. Więc o tych kierunkach nowych rozwoju, sposobie myślenia o tym, jak wykorzystać sztuczną inteligencję, ale o tym, co jest wyzwaniem w jakości funkcjonowania pracownika, o takich tematach jak klimat organizacji, kultura organizacji, jak one się przekładają na jakość funkcjonowania i zadowolenie z pracy pracowników różnych szczebli, różnych dyscyplin, obszarów. I też ten dzień poświęcony był różnego rodzaju warsztatom i rezultatom prac badawczych, badawczo-wdrożeniowych naszych projektów i projektów Fundacji OIC. Więc my między innymi mówiliśmy o rezultatach i doniesieniach z projektu Promotion, czyli takiego projektu, który dotyczył zarządzania karierą w kontekście wysokiej wrażliwości, czyli w którym poszukiwaliśmy trochę takich prac idealnych dla osób wysoko wrażliwych, pokazując, jaki jest potencjał niedoceniony niejednokrotnie, który tkwi we wrażliwości, ale mówiliśmy też, między innymi pani profesor Markiewicz prowadziła taki warsztat dotyczący inteligencji emocjonalnej, jej wykorzystania w kontekście pracy. Mówiliśmy też o umiejętnościach coacha i takiego e-coacha, czyli jak to jest z tym coachingiem prowadzonym zdalnie, czy jak to są wyzwania, trudności, etyka i tak dalej. Także wiele warsztatów w kontekście właśnie zasobów ludzkich, zarządzania zasobami ludzkimi. Gdzie tam jest ten człowiek, a gdzie technologia? Bo to ta pokusa czy atrakcyjność rozwiązań, wielu rozwiązań technologicznych, ona często spotyka się z takim ograniczeniem albo wyzwaniem z perspektywy człowieka, który ma albo z tego korzystać, albo który jakoś jest zastępowany czasami rozwiązaniami technologicznymi. Więc rozmawialiśmy o tym, jak to nie należy się obawiać, ale korzystać z niektórych tych rozwiązań. No i że człowieka a zasadniczo zastąpić się nie da. Więc to wszystko, co może nas wspierać, co może nam pomagać w tym rozumieniu zarządzania zasobami ludzkimi, poruszaliśmy. I ostatni dzień, piątek. Piątek był poświęcony networkingowi, wsparciu, pomocy. Fundacja dla nas zrobiła specjalny punkt konsultacyjny dla osób, które chcą pisać projekty erasmusowe, które chcą korzystać z funduszy europejskich, więc to mieliśmy. Jeden wykład ja miałam przyjemność wygłosić, jak to w tym miejscu, w którym się znaleźliśmy, jak to się stało, że się tutaj 20 lat badań, jakie kierunki, że co już wiemy, że to ugruntowanie teoretyczne, ale że tyle jeszcze przed nami, między innymi w tych biologicznych wskaźnikach, neurobiologicznych i tak dalej, badań longitudinalnych, jak to na przestrzeni życia, czy się zmienia człowiekowi ta wrażliwość, czy się nie zmienia. No aktualnie to trochę tak porównujemy do neurotyzmu, że on obniża się wraz z wiekiem. Pytanie, czy wrażliwość się będzie obniżać wraz z wiekiem. Także mnóstwo ciekawych wątków, co tam jeszcze przed nami. No i wykorzystanie tych badań w praktyce. I na ten temat mówiła wykład Gabriela Dumitriu, która jest też naszą wieloletnią współpracowniczką, pracuje na Uniwersytecie Spiru Haret w Rumunii. Współpracuje też z wieloma rumuńskimi uczelniami, między innymi z takim Stowarzyszeniu Psychologów Rumuńskich. I ona pokazywała ten kontekst praktyczny, jak oni korzystają z tej wiedzy, między innymi, którą uczelnia rozwija w kontekście badawczym. Jak to działa w kontekście wykorzystywania tego, praktyki, jak to można pokazywać w różnych właśnie obszarach, perspektywach. Każdego dnia równolegle były i wykłady, warsztaty w języku angielskim i równolegle były warsztaty w języku polskim, czyli dla mieszkańców miasta Lublin, przedstawicieli różnych dyscyplin, różnych specjalności, różnego rodzaju ekspertów, a w tym czasie w tak zwanym właśnie Blended Intensive Program, czyli w takim programie, który łączył częściowo edukację zdalną i częściowo właśnie tą na miejscu, uczestniczyli przedstawiciele uczelni zarówno z Litwy, z Łotwy, przepraszam, z Ukrainy, z Rumunii, z... już zaraz zbiorę myśli, z Hiszpanii, z Holandii. Także mieliśmy przedstawicieli różnych obszarów, z Węgier między innymi, różnych obszarów i technicznych, i bardziej miękkich kompetencji, osoby, które zdecydowały się spędzić ten tydzień na wsi, dowiadując się, czego, jakiego obszaru dotyczy ta nasza praca, z czym się mierzymy w badaniach, ale jakie mamy też rezultaty dobre tych wszystkich działań.
Wyczerpujący tydzień, ale wyczerpujące też opowiadanie o tym, więc proponuję chwilę przerwy, oddech muzyczny i wracamy do rozmowy.